Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy rozmowę z gościem dnia Radia Rodzina, a dziś do tej rozmowy zaprosiliśmy duszpasterza, opiekuna Ośrodka Duchowości Diecezji Kaliskiej Samotnia, księdza doktora Marcina Wiśniewskiego. Szczęść Boże, witamy na antenie Radia Rodzina.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy i pozdrawiam.
My również pozdrawiamy i cieszymy się, że przyjął ksiądz zaproszenie do rozmowy, bo motywację do tej naszej dzisiejszej rozmowy wywołał czas, który przeżywamy, czas Wielkiego Postu. I wydaje się, że pięknym jest i ważnym, aby powiedzieć o tym, jak dobrze przeżyć ten czas. I dlatego chcemy też zajrzeć właśnie na pustynię. Chcemy zajrzeć do pustelni. I stąd moje pytanie na początku. Jak to się stało, że stał się ksiądz opiekunem tego miejsca? I jak wiele mamy takich miejsc w Polsce?
To pytanie bardzo trudne i pewnie temat rzeka. Myślę, że pierwsza taka odpowiedź, która nasuwa się, to mam taką nadzieję, że tym, który wyprowadza na pustynię, tak jak słyszeliśmy w Ewangelii w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, to jest Duch Boży. I rzeczywiście od lat ja w sercu czułem takie wołanie, powołanie bardziej do takiego życia na pustyni, do życia kontemplacyjnego. Ciągnęło mnie zawsze bardziej do życia monastycznego, właśnie do takiego czasu spędzanego w samotności, na modlitwie. A z drugiej strony Pan Bóg cały czas mi pokazywał, że nie mam iść do jakiegoś klasztoru kontemplacyjnego. Mimo że znałem benedyktynów, kamedułów, później poznałem też kartuzów, to jednak Pan Bóg jasno pokazał, że mam wstąpić do seminarium diecezjalnego u nas w Kaliszu. To też była taka szkoła zaufania skierowana względem Pana Boga. No i na pewno taką ważną postacią, która się pojawiła, mocno wybrzmiała w tym okresie formacji seminaryjnej, był święty Józef, który akurat przeżywamy miesiąc marzec w całej duchowości Kościoła ze względu na swoje milczenie, jest jakimś takim wyrazistym znakiem prymatu życia duchowego i kontemplacyjnego nad właśnie życiem czynnym. Będąc już księdzem diecezjalnym, wiedząc, że mamy takie miejsce w diecezji, to wołanie nie ustępowało na pustynię, no i wtedy przedstawiłem to, co nosiłem od wielu lat w swoim sercu księdzu biskupowi. Ówczesnemu księdzu biskupowi pobłogosławił i posłał mnie tutaj właśnie najpierw samotnie. W języku staropolskim samotnia to synonim pustelni. Często w tekstach o pustelnikach naszych rodzimych właśnie to słowo się pojawia, że ktoś poszedł na samotnie. Też niektórzy, którzy znają historię samotni, wiedzą, że były różne pomysły na to miejsce, że był czas, kiedy tam przyjeżdżały grupy formacyjne, kiedy przyjeżdżały grupy oazowe, harcerze korzystali z tego miejsca, młodzież się formowała. Kiedy ja przyszedłem, to rzeczywiście czułem takie wezwanie do tego, żeby wrócić jakby do tego, co mieści się w nazwie. Nie mając jakiegoś gotowego projektu na to miejsce, postanowiłem odejść trochę na bok, zanurzyć się w modlitwie. To był taki dobry, błogosławiony czas, bo był listopad. Szybko spadł śnieg, nikt nie mógł za bardzo do mnie dotrzeć, ja nie mogłem nigdzie wyjechać. I rzeczywiście starałem się słuchać, jaki Pan Bóg ma pomysł na to miejsce. Z tego słuchania pierwsza rzecz, która się zrodziła, to zbudowaliśmy pustelnię świętego Józefa, małą drewnianą chatkę nieopodal Samotni tam w lesie, ponieważ były osoby, które zgłaszały się do mnie i pytały o możliwość przyjazdu właśnie na taki czas rekolekcji indywidualnych. Ze względu na to, że samotnia była jednym budynkiem, pytały też o to siostry zakonne, kobiety, no to żeby zachować taką przejrzystość miejsca, potrzeba było, żeby to był osobny budynek i wtedy jeszcze był taki moment, kiedy zastanawiałem się, czy to ja mam się przenieść do tej drewnianej chatki i tam zamieszkać, a samotnie przystosować do tego, żeby przyjmować ludzi. Ostatecznie Pan Bóg trochę rozwiązał tę wątpliwość, ponieważ krótko po tym, jak tutaj przyszedłem, to właśnie starsza pani wdowa, pani Agnieszka, która tutaj mieszkała ponad 90-letnia, przekazała swoje gospodarstwo. Na początku nie do końca byłem przekonany, bo odległość między Samotnią a tym miejscem, które dzisiaj nazywamy domem świętego Jana Pawła II, jest kilkaset metrów. Ale dzisiaj widzę, że to jakoś było wpisane w Boże plany, że z jednej strony mamy doświadczenie pustelni, a z drugiej strony mamy dom, w którym w jakimś wymiarze traktujemy go jako taki dom gości, tak jak są domy przy klasztorach, przy monasterach, czy pustelniach niektórych. I tam no, dzielimy się w jakimś niewielkim wymiarze właśnie tym naszym doświadczeniem życia tutaj na pustyni. Naszym mówię w liczbie mnogiej, ponieważ od kilku lat też właśnie tam przy samotni swoją pustelnię ma siostra Franciszka, która w tym roku będzie składała śluby wieczyste pustelnicze po kilku latach formacji. Rozeznała właśnie takie powołanie w ramach swojego powołania zakonnego. Rzeczywiście w tej pustelni trwa, prowadzi życie pustelnicze, jednocześnie w jakimś skromnym wymiarze, bez jakiegoś dużego kontaktu z ludźmi, angażuje się właśnie no, czy w posługę w kuchni, czy właśnie w przygotowywanie domu czy pustelni, kiedy ludzie do nas przybywają. Jakby mamy taką podwójną propozycję w tym naszym miejscu, czyli z jednej strony można przyjechać do nas na czas taki przeżyty indywidualnie na pustelni, wtedy gwarantujemy codziennie bycie na mszy świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu, towarzyszenie duchowe i to jest ważne. U nas nie ma możliwości takiego przeżycia pustyni na zasadzie takiej, że ktoś przyjedzie ze swoim planem, całkowicie na zasadzie bierze klucz, wynajmuje sobie pustelnię i sobie robi tam co chce, ponieważ to jest bardzo niebezpieczne i w tradycji ojców pustyni ojcowie odradzali taką sytuację, kiedy ktoś przychodzi na pustynię i sam sobą kieruje, bo wtedy jest bardzo dużo pokus, choćby człowiek był najbardziej uduchowiony i doświadczony w życiu duchowym, nie jest sędzią w swojej własnej sprawie. U ojców zawsze było ważne to, żeby iść i pytać, żeby mieć swojego abbę, kogoś, kto mnie poprowadzi, kto będzie mi towarzyszył, bo rzeczywiście to doświadczenie pustyni jest bardzo brzemienne, ale z drugiej strony oczywiście towarzysząc osobom, które przyjeżdżały na pustelnię, ja zostawiam bardzo dużą przestrzeń wolności, żeby uszanować czyjąś duchowość, czy czyjąś drogę i przyjeżdżają różne osoby, kapłani, siostry zakonne, mnisi, nawet kamedułki też do nas tutaj czasem zaglądają za zgodą swoich wyższych przełożonych, jeżeli jest taka potrzeba, więc to jest taka jedna rzeczywistość, która nie funkcjonuje. Z drugiej strony co jakiś czas mamy rekolekcje, tak to nazwijmy, czyli takie sesje, gdzie dzielimy się duchowością pustyni, duchowością ojców pustyni. Nie przyjmujemy grup ze swoim programem. To było od początku dla mnie jasne, że to miejsce ma mieć swoją duchowość, że nie ma być tutaj mydło, widło i powidło, tylko że no, tak jak do kamedułów jedzie ktoś, kto rzeczywiście mężczyźni, wśród kamedułów mogą także kobiety skorzystać z tego domu, które siostry mają, gości. I no, tam jedzie ktoś, kto rzeczywiście szuka wyciszenia, szuka zatrzymania i to nasze miejsce temu też sprzyja. Natomiast padło jeszcze pytanie o inne miejsca. Są też miejsca, które powiedzmy są na tyle otwarte jak my. Oczywiście są też pustelnicy w Polsce, jest ich całkiem sporo, bo naliczyłem ostatnio, kiedy robiłem podsumowanie, ponieważ od pewnego czasu też jestem odpowiedzialny za formację stałą pustelników, właśnie przygotowanie kandydatów do życia pustelniczego przy podkomisji do spraw indywidualnych form życia konsekrowanego przy Episkopacie Polskim. I rzeczywiście to nasze miejsce też stało się takim miejscem formacyjnym dla tych osób, które żyją już na pustelni i rzeczywiście naliczyłem, że jest w tej chwili u nas 17 osób, większość kobiety, które żyją na pustelni, rzeczywiście już takim życiem kanonicznym, pustelniczym według kanonu 603. Gros tych osób to są siostry zakonne, które rozeznały w ramach swojego powołania właśnie takie powołanie na pustelnię i są po ślubach wieczystych, kilkanaście takich sióstr jest. Część jest właśnie na takim okresie próby rozeznawania jeszcze, ale już mieszkają na pustelni. No i są takie pustelnie, które rzeczywiście, gdzie ci pustelnicy mieszkając odkrywają taki charyzmat, że można tam do nich przyjechać, można właśnie jakoś towarzyszyć bardziej na zasadzie takiej, że nie ma wspólnych modlitw, tylko człowiek właśnie mieszka tam na pustelni, może skosztować tej ciszy, może skorzystać z kaplicy, a jednocześnie może skorzystać z jakiejś rozmowy duchowej ze strony właśnie pustelnika. Ale są też takie bardziej powiedzmy ośrodki, które pielęgnują duchowość pustyni. Tutaj no, mogę powiedzieć o takim bliźniaczym miejscu dla nas, to jest pustelnia Eliasza pod górą świętej Anny Eliusz, gdzie właśnie ksiądz Roman Kosz, takie miejsce, gdzie też są pustelnie, też ma taki dom rekolekcyjny, właśnie prowadzą.
A jak wygląda codzienność pustelnika?
Codzienność pustelnika jest bardzo różna, ponieważ, tak jak sama nazwa wskazuje, życie pustelnicze należy do indywidualnych form życia konsekrowanego. Czyli każdy, kto myśli o życiu pustelniczym, no, ponieważ no, trzeba powiedzieć, że są zakony o duchowości pustelniczej, i właściwie one na pewien czas w Kościele Zachodnim zdominowały, za bezpieczeństwo właśnie indywidualizmu, takiego życia niepoukładanego, takiej samowoli, przed czym przestrzega święty Benedykt w swojej regule, później właśnie Paweł Justyniani, założyciel, reformator właściwie zakonu kamedułów. Natomiast no, życie pustelnicze zawsze istniało w Kościele, ale od czasów Jana Pawła II po Soborze Watykańskim II jakby na nowo kanoniczną formę zyskały te trzy formy życia konsekrowanego indywidualnego, czyli dziewice konsekrowane, wdowy i wdowcy oraz właśnie pustelnicy. I pustelnik to jest ktoś, kto podlega biskupowi miejsca. Biskup jest przełożonym bezpośrednim. Oczywiście musi mieć swojego kierownika duchowego. I taka osoba, która myśli o życiu pustelniczym, ona jakby sama przygotowuje regułę, indywidualną regułę życia. Chodzi o to, że z jednej strony mamy kanon, który sugeruje, jakie elementy muszą być, żebyśmy mówili o życiu pustelniczym, czyli nie da rady, żeby ktoś sobie zamieszkał na przykład w drewnianej chacie na uboczu, ale jednocześnie sobie wymyślił, że on się chce angażować w jakąś formę działalności duszpasterskiej, bo to nie mieści się w kanonie. Musi być ten element odosobnienia, element pokuty, element modlitwy, ciszy, samotności. Te wszystkie rzeczy muszą być jakby zachowane, żebyśmy mówili o życiu pustelniczym. A z drugiej strony każdy pustelnik jakby odkrywa w swoim sercu, i tu Kościół ocenia, czy ktoś ma powołanie pustelnicze, czy nie, jakiś oryginalny, niepowtarzalny, złożony przez Ducha Świętego w sercu danego człowieka sposób realizacji tego kanonu i tych podstawowych zasad życia pustelniczego. No, tak jak wspomniałem, my od paru miesięcy udało nam się uruchomić taką szkołę formacyjną w naszym miejscu, gdzie o dziwo zgłosiło się aż 17 osób z całej Polski. Nie tylko, bo jedna siostra nawet ze Słowacji jest u nas, jest z Obrządku Wschodniego. I dajemy taką możliwość formacji intelektualnej, czyli osoba, która gdzieś tam czuje coś, jakieś poruszenie w kierunku pustelni. To są rzadko osoby, które też no, mają doświadczenie zakonów klauzurowych, ale nie do końca właśnie to było to. I teraz chodzi o to, żeby dać takim osobom możliwość konfrontacji się z tym, co Kościół naucza o życiu pustelniczym, jaką Kościół ma wizję życia pustelniczego, jaka jest tradycja tego życia pustelniczego. Nie może być tak, że ktoś ma z jednej strony indywidualne powołanie, wyjątkowe, ale z drugiej strony ono musi się mieścić w tym, co jest tradycją Kościoła, żebyśmy tutaj nie odpłynęli za bardzo, albo żeby ktoś no, nie stworzył jakiejś karykatury, bo dzisiaj no, niestety jest wiele rzeczywistości w Kościele, które się nazywa pustelnią. One de facto tą pustelnią nie są, bo są tam tłumy ludzi, jakby no, to nie służy życiu pustelniczemu. No niestety to powoduje taki zły PR w kierunku pustelni, że kiedy dzisiaj ktoś się zgłasza, taki kandydat do życia pustelniczego, do jakiegoś księdza biskupa, no to niektórym księżom biskupom się zapala pomarańczowa lampka. No i taki lęk trochę, no, czy nie będzie kłopotu z taką osobą, czy właśnie no, niby mówiąc o życiu pustelniczym, za chwilę nie zacznie prowadzić jakiejś działalności duszpasterskiej, czasem takiej zupełnie bardzo skrajnej, która no, nie będzie przynosiła dobrych owoców Kościołowi, tylko właśnie no, ludzi prowadziła nawet na manowce, więc to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Stąd potrzeba z jednej strony stałej formacji dla pustelników, żeby konfrontować jednak właśnie tą swoją duchowość i drogę z innymi pustelnikami, z tradycją Kościoła, z dokumentami Kościoła. Mamy dokument watykański, kongregacji o życiu pustelniczym sprzed kilku lat, więc mamy tutaj wyznaczoną jakby taką współczesną drogę życia pustelniczego. A z drugiej strony właśnie, żeby dać taką solidną formację tym, którzy myślą o życiu pustelniczym, z czego myślę, że większość z tej grupy to będą ludzie, którzy no, zaczerpną z tej formacji i pewnie pozostaną w świecie, żyjąc w jakiś sposób tym trochę duchem pustyni. Natomiast ze względu na trud tego życia, mała garstka z tych osób może właśnie rzeczywiście odkryje, że to jest ta droga, na którą Bóg ich powołuje, no i pójdą tą drogą.
Pamiętam, kiedy przygotowywał dla nas ksiądz cykl audycji poświęconych ojcom pustyni i wtedy właśnie wiele z tych audycji było poświęconych temu, jak ważne jest to kierownictwo duchowe, ale jak ważna jest też kontemplacja. A w tym wymiarze życia pustelniczego, na co zwracał ksiądz uwagę, to też myślę taka właśnie podpowiedź, bo to był taki punkt wyjścia do tego, żeby też zaprosić księdza do rozmowy. Mamy czas Wielkiego Postu, więc gdybyśmy chcieli powiedzieć o wartościach, otwartości pustyni, wyjścia na pustynię, to myślę, że to z tym czasem Wielkiego Postu się zespala.
Na pewno tak. Ja często powtarzam i nie ze względu na jakiś prozelityzm, że ja akurat jestem zafascynowany duchowością pustyni, ale cała tradycja Kościoła jakby pokazuje, że człowiek, który uczciwie się rozwija na drodze życia duchowego, prędzej czy później wyląduje na pustyni. Pustynia jest takim doświadczeniem centralnym, bo pustynia jest to sama z czymś, co w Kościele nazywamy kontemplacją. Nie da się żyć na mieliznach życia duchowego, żeby cały czas gdzieś były fajerwerki na drodze modlitwy, żeby szukać właśnie, może inaczej, no da się w taki sposób. Niestety dzisiaj wiele takich jest form pobożności w Kościele. Na dobrym samopoczuciu, na zdrowiu, prawda, czyli człowiek bardzo użytecznościowo podchodzi do życia duchowego. Niewiele jest takich propozycji w Kościele, które człowieka, który na początku może być pociągnięty przez Pana Boga, nawet doświadczeniem uzdrowienia, doświadczeniem cudu jakiegoś, doświadczeniem takiej bliskości Pana Boga, nawet na poziomie emocji, ale prędzej czy później Pan Bóg z tego doświadczenia człowieka będzie wyprowadzał, oczyszczał, kiedy człowiek będzie chciał się rozwijać. I tak jak w godzinie czytań w modlitwie brewiarzowej Kościoła towarzyszy nam lektura Księgi Wyjścia, czyli jak Wielki Post nas wprowadza w doświadczenie wędrówki Izraela przez pustynię. Izraelici wędrowali do życia do ziemi obiecanej i potrzebowali tego doświadczenia pustyni, żeby ich serce, które było twarde, które było zwrócone przeciwko Bogu, nastąpiło nawrócenie, przemianę tego serca. Tak samo jakby my wchodzimy w Wielki Post, naśladując trochę tą drogę. Pan Jezus też wszedł na tę drogę na początku swojej publicznej działalności, podejmując 40-dniowy post. I to było też doświadczenie ojców. Oni chcieli naśladować Chrystusa, ale też chcieli naśladować tych wszystkich, którzy w Piśmie Świętym, jak chociażby Jan Chrzciciel, prorok Eliasz zwłaszcza, wyszli na pustynię po to, żeby wyrzec się woli własnej, bo właśnie wyrzec się starego człowieka z siebie. I pójście na pustynię, ono służy temu, żebyśmy rozpoznali w sobie właśnie, gdzie tak naprawdę chodzimy własnymi drogami, gdzie nasze życie nie jest podporządkowane Bogu, gdzie pełnimy wolę własną, bo jeżeli chcemy iść drogą Chrystusa, no to Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Jak gdyby to jest najgłębszy sens życia chrześcijańskiego. I w tym sensie pustynia nam może pomóc. To, co może zdefiniować pustelników, jakie jest ich zadanie w Kościele. No bo dzisiaj niestety jesteśmy nastawieni bardzo mocno na działanie, na owoce, na duszpasterstwo, na ewangelizację. I często, kiedy patrzymy na życie pustelnicze, to ono może się wydawać bezużyteczne. Ja tutaj nawet sobie przygotowałem cytat z Pawła Justynianiego, to jest właśnie reformator zakonu kamedułów, od którego bierze swój początek kongregacja Monte Corona, czyli ci kameduli, których my znamy jako pustelników w Polsce. Paweł Justynianie pisze tak: wielu uważa, że życie samotnicze w całości chrześcijańskiej społeczności jest albo całkowicie bezużyteczne, albo jest najmniej użytecznym organem w mistycznym ciele świętego Kościoła katolickiego. Jest niemal powszechną opinią, że samotnik może być pożyteczny jedynie dla samego siebie. Stąd niektórzy mówią, no pustelnik, dobrze, że jest, on żyje sam dla siebie. Natomiast okazuje się, że właśnie to oddanie swojego życia Bogu, zrezygnowanie nawet z mówienia słowami, czy ograniczenie tego duszpasterstwa, czy ewangelizacji, jest takim niemym wołaniem wobec świata, który jest zagubiony, który jest utaplany w grzechu, o pierwszeństwo Pana Boga, o przywróceniu Bogu właściwego miejsca w życiu człowieka. I w tym sensie rzeczywiście czy ojcowie pustyni, bo to jest jakby serce ich duchowości, jak i współcześni pustelnicy, mogą nam pomóc właśnie w tym przeżywaniu Wielkiego Postu. Wielki Post też jakoś nam się kojarzy właśnie z wyrzeczeniami, z podjęciem jakiejś ascezy, macie jakiś post, niektórzy sobie odmawiają słodyczy i tak dalej, ale musimy pamiętać, co jest celem tego wszystkiego. Tak? Mhm. Ojców asceza miała bardzo konkretny cel. Tym celem było najpierw zobaczenie swojej słabości, czyli nikt nie podejmował tego wysiłku po to, żeby osiągnąć sukces jakiś, prześcigać się, kto więcej będzie pościł, tylko żeby doświadczyć, zobaczyć, jakie demony mnie atakują, od czego ja jestem uzależniony, co zasłania mi Pana Boga w moim życiu, żebym doświadczył, że ja sam mocą własnych wysiłków nie pokonam w sobie starego człowieka, mocą postanowień i temu też służy Wielki Post, czyli zobaczyć swoją słabość, to jest pierwsza rzecz. A druga sprawa, zobaczyć, że Ja potrzebuję zbawienia, potrzebuję Bożego miłosierdzia, potrzebuję Chrystusa, potrzebuję Jego męki i zmartwychwstania, żebym ja stał się nowym człowiekiem, że ja sam z siebie nie oczyszczę swojego serca. I to jest ważne, bo ja dzisiaj widzę właśnie też taką tendencję, że jeżeli już jest jakaś moda do mówienia o ascezie, są wspólnoty, są grupy nawet, które bardzo mocno swoją formację opierają się właśnie na poście, na jakiejś takiej modlitwie uniżenia, leżeniu krzyżem, różnymi innymi formami pobożności, że jakby tam jest taka koncentracja na moim wysiłku. I to jest bardzo niebezpieczne, bo ojców przy całej surowości ich ascezy, jakby akcent był postawiony zupełnie gdzie indziej. Akcent był postawiony na to, żeby otworzyć się na Boże miłosierdzie i na Boże działanie. I to jest ważne, chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo to nam ojcowie mogą podpowiedzieć, że żebyśmy nie próbowali w Wielkim Poście zbawić się sami.
Ale też Wielki Post i gdy mówimy o pustyni, to czas kontemplacji i zatrzymania. Jak to zrobić i jak zorganizować dzień, kiedy jest on wypełniony obowiązkami rodzinnymi, służbowymi, a kiedy czas Wielkiego Postu chcemy dobrze przeżyć?
Kontemplacja to nie jest coś zarezerwowane dla kogoś, kto żyje na pustelni. Gdyby ktoś tak, oczywiście staramy się tutaj zachować przez siostrę, która jest pustelnicą, ja nie składałem ślubów pustelniczych z racji właśnie mojego zaangażowania jednak właśnie w posługę wobec ludzi. Nie jesteśmy w stanie jak gdyby myśleć o tym, że musimy mieć jakieś idealne warunki po to, żeby żyć życiem kontemplacyjnym. Chrześcijaństwo jest albo kontemplacyjne, albo go nie ma wcale. Czyli każdy z nas na miarę właśnie swojego powołania musi mieć jakąś swoją regułę życia duchowego. I teraz inna taka reguła będzie dla mnicha, dla kamedły, dla pustelnika, gdzie tego czasu poświęconego na modlitwę, na wyciszenie będzie więcej. Natomiast tu nie chodzi o ilość. Tu bardziej ojcowie nam podpowiadają, że każdy człowiek, i to jest piękne właśnie, że dzisiaj wielu świeckich ludzi korzysta z tej duchowości ojców pustyni, z tego bogactwa, że każdy człowiek najbardziej zaangażowany w czynną rzeczywistość musi zawalczyć o swój czas pustyni. Tu nie chodzi o ilość, chodzi o wierność. Czyli to może być 5 minut. Ja często ludziom, którzy tu przyjeżdżają do nas, polecam, żeby zawalczyli chociażby o 5 minut modlitwy w ciszy każdego dnia, rano i wieczorem. Okazuje się, że to jest olbrzymi trud, żeby taką przestrzeń znaleźć. Czasem trzeba rzeczywiście wstać przed dziećmi, przed wszystkimi, przed mężem, przed żoną, bo to jest jedyny czas ciszy w domu, albo późno wieczorem dopiero znaleźć taki czas. Niektórzy taki czas wykorzystują, idąc na jakiś spacer i są tak poukładani ze sobą małżonkowie, że dają sobie nawzajem taką przestrzeń, że jedno z nich zajmuje się dziećmi, a w tym czasie to drugie ma trochę takiej przestrzeni dla siebie, czy nawet pójście na adorację do kościoła. Dzisiaj mamy wiele kaplic adoracji, więc jest jakaś taka możliwość, żeby z tego korzystać. Chciałbym tutaj zacytować też właśnie Mertona, który tłumaczy, jak bardzo ważna jest potrzeba kontemplacji. Także w kontekście życia zakonnego, bo ja widzę, że dzisiaj aktywizm wkrada się w życie kapłańskie i w życie zakonne, zwłaszcza czynnych zgromadzeń, gdzie często, kiedy rozmawiam z siostrami, widzę, jak one są umęczone pracą, jak często no, to życie duchowe brakuje czasu, czy tak samo z księżmi. Często słyszę tłumaczenie, że bo my mamy inne powołanie. To jest jakieś oszustwo, które w sercu człowiek przyjmuje. Chciałbym zacytować tutaj taką pewną myśl, którą się podpisuje. Cenobium, czyli wspólnota życia monastycznego i Erem, czyli pustelnia, dopełniają się wzajemnie. Jeżeli klasztor gardzi Eremem, odrzuca go, wskazuje się na miernotę. Jeśli okna klasztoru przestają się otwierać na szerokie horyzonty pustyni, wspólnota monastyczna nieuchronnie pogrąża się w próżności. Wszystkiemu, co jest mało znaczące i dodatkowe, próbuje się tam nadać pozory wielkiej ważności, aby uczynić to celem życia monastycznego. I myślę, że to jest też myśl, którą można odnieść do życia ludzi świeckich. Jeżeli zabraknie nam czasu i modlitwę nie postawimy na pierwszym miejscu, nie znajdziemy czasu na spotkanie z Bogiem w ciszy, w samotności, to wszystkie inne sprawy zaczną być najważniejsze w naszym życiu. To tym sprawom ziemskim podporządkujemy całe życie i właściwie w pewnym momencie to życie przestanie nam smakować. Będziemy w jakimś takim ciągłym stresie, niepokoju, w chaosie, bez jakiegoś takiego zdolności rozeznawania, co tak naprawdę w życiu jest ważne, bez możliwości podjęcia mądrych decyzji. Właśnie z tego powodu dzisiaj do nas na pustelni przyjeżdżają nawet ludzie, którzy mają potężne firmy, którzy w świecie na co dzień są bardzo zaangażowani. W pewnym momencie dochodzą do jakiegoś muru czują, że trzeba się zatrzymać, trzeba zmienić priorytety. Tak samo czasem na pustelnię przysyła tutaj do nas, czy księży, czy siostry zakonne, kryzys, jakiś taki zwrot powołania, bo człowiek za bardzo się zapędzi właśnie w jakąś taką działalność zewnętrzną, duszpasterską, ewangelizacyjną, posługę jakąś, bo zgromadzenie bardzo mocno jest, ma w charyzmat wpisaną jakąś posługę konkretną. No ale często, niestety, bardzo łatwo na tej drodze jest zagubić to, co najważniejsze, bo tak naprawdę człowiek idzie do klasztoru, do kapłaństwa, to może trochę zabrzmi egoistycznie, ale idzie najpierw po to, żeby zbawić samego siebie. Jeżeli nie przeżywa swojego powołania w takim sensie, to nie będzie pomógł zbawić się nikomu innemu. Zresztą to wybrzmiewa w Ewangelii, kiedy Pan Jezus powołuje chociażby lewiego Mateusza. Pan Jezus mówi, nie przyszedłem powołać do nawrócenia. Powołanie zawsze jest do nawrócenia, czyli klasztor jest najpierw nie po to nawet czynny, żeby robić jakieś dzieła, szkołę prowadzić, DPS, różne inne rzeczy, tylko jest po to, żeby uratować życie, doprowadzić do zbawienia konkretną siostrę zakonną, konkretnego mnicha. Powołanie kapłańskie jest po to, żeby księdza zbawić. Być może gdyby ksiądz nie był księdzem, to by się nie zbawił w świecie, bo Pan Bóg daje nam możliwość zbawienia się. Teraz od tego, na ile ja to rozumiem, że po to jest moje powołanie, zależy owocność tego mojego działania, w zależności od tego, czy bardziej mam powołanie do życia czynnego w kościele, czy. I dokładnie tak samo możemy to przełożyć na doświadczenie życia rodzinnego czy małżeńskiego.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że te podpowiedzi, które tutaj się pojawiły, zostaną przez naszych słuchaczy dobrze wykorzystane, że będzie ten czas zatrzymania, dobrego przeżywania czasu Wielkiego Postu. I dziękujemy też, że zabrał nas ksiądz na chwilę do samotni, że uczynił ksiądz zaproszenie do tego, aby wyjść na pustynię. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie, a przypomnę Państwu, że gościem dnia Radia Rodzina był ksiądz dr Marcin Wiśniewski, duszpasterz, opiekun Ośrodka Duchowości Diecezji Kaliskiej Samotnia, opiekun pustelni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.